Panowie, nie rozmawiamy, tylko mówimy teraz na antenie Radia Gdańsk. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Tomasz Kroskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku.
Dzień dobry.
Marek Teus, prezes Merco.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Porozmawiamy o żywności na początku. Jak pytanie do słuchaczy, jak wybierały państwo żywność? Na co zwracacie uwagę? Na jakość, cenę? Czy to jest żywność organiczna, ekologiczna, inne rzeczy? Bardzo proszę napisać 603-0606-06, bo to w kontekście tego toksycznego środka wykrytego w mięsie w Polsce. Do Polski trafiło skażone fipronilem, mięso drobiowe z Niemiec. Stężenie było bardzo niewielkie i mięso nie zagrażało zdrowiu, zapewniał główny inspektor sanitarny. Takie mięso nie powinno jednak trafić do sprzedaży. Chodzi o blisko 5 tysięcy brojlerów, które trafiły do Polski 31 lipca. Kurczaki pochodziły z niemieckiej fermy, na której stosowano substancję zabronioną do stosowania w produkcji żywności. Marek Teus, prezes Merco, a więc sieci sklepów i doświadczony w budowie różnego rodzaju sieci handlowych. Czy to jest tak, że musimy przyzwyczaić się do tego, że mamy żywność, która trafia czasami skażona?
Znaczy może nie tyle, że musimy się do tego przyzwyczaić, ale ja jestem zadowolony z tego, że te służby, które są
że
za
to... Że inspekcja sanitarna zadziałała.
Tak, to zadziałała jest dobry, tak. I że mamy tą informację, bo przypuszczam, że tego typu przypadki pojawiały się wcześniej, a nie mieliśmy tej informacji i nie wiedzieliśmy, w jaki sposób nawet się przed tym bronić. Natomiast ja bym odniósł się do tego, co się zadziało 20 parę lat temu, czyli wtedy, kiedy zlikwidowano tak zwaną polską normę, a wprowadzono normę zakładową. I od tego momentu rozpoczął się proces chemizacji, tak to mogę określić, żywności na polskim rynku.
W momencie, ale kiedy... to tylko na polskim, panie Marku?
Nie, tylko.
Czy to jest europejskie?
Ja myślę, że to jest europejskie, bo mieliśmy tutaj różnego rodzaju afery. Przypomnę Belgia, gdzie karmiono zużytym olejem od smażenia frytek i innych rzeczy zwierzęta. Te zwierzęta pochłaniały różne szkodliwe w tym pożywieniu toksyny, a jednocześnie potem my jako konsumenci spożywaliśmy mięso tych zwierząt. I to o tym było dosyć głośno. Natomiast mi się wydaje, że polski rynek właśnie dużo stracił na tym, że nie udało nam się jakby obronić tego rynku przed tą chemizacją, taka jaka następowała przez lata, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej.
Tylko wie pan, panie prezesie, gdy tutaj w audycji Ludzie Pieniądze, a już pytałem o tego typu kilka miesięcy temu, między innymi Piotra Górskiego z Gdańskich Płynów, między innymi Jacka Michałowskiego, przedsiębiorcę rolnego, tak? Jerzego Fiasa, to wówczas był zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, oni mówili, chemizacja, tak, to jest coś normalnego, bo bez chemii już teraz nic nie wyrośnie, nic nie można uprawiać, nic nie można hodować bez chemii.
Proporcje mocią, panie, jak to kiedyś pisano. W związku z tym ja zawsze mówię o tym, że jeżeli my mówimy o bezpieczeństwie tak zwanym mikrobiologicznym, to ta chemizacja jest jakby najbardziej wskazana. Natomiast jeżeli zastępujemy różnego rodzaju naturalne produkty, a które mogą być użyte do produkcji żywności z różnymi substancjami chemicznymi, no to uważam, że już jest niedobrze. Mieliśmy taki przykład, wiele lat temu była taka sieć, która dzisiaj już nie funkcjonuje na rynku polskim, sieć francuska, która się nazywała Leader Price. W potocznym później określaniu Leader Scheiß, tak krótko mówiąc, mówili już później klienci o tej sieci. Ketchup nie był ketchupem, był związkiem chemicznym, gdzie pomidora czy innych naturalnych produktów praktycznie nie było. I takich produktów mieliśmy mnóstwo.
I to są najtańsze produkty.
Mieliśmy szynkę, czy mieliśmy wiele, czy parówki, które tak de facto nie były parówkami, czy z nazwy była to tylko szynka. Polska norma zabraniała używania tak dużej ilości różnych składników chemicznych do wytwarzania żywności. Polska norma dopuszcza, bo dopuszcza również prawo unijne. Kraje Europy Zachodniej przećwiczyły to przez lat kilkadziesiąt. My to również wianie od Unii Europejskiej otrzymaliśmy. I dzisiaj dla nas chyba najważniejsze jest to, że ta świadomość klienta, ona powoduje zmianę nastawienia dużych międzynarodowych koncernów produkujących żywność. To dzisiaj klient przychodzi już do placówki detalicznej i dopytuje się, ile mięsa jest w tej kiełbasie, jaka jest zawartość w keczupie na przykład pomidorów, czy innych naturalnych składników w innych produktach. Dobrze, czyli zaczynamy czytać etykiety i zaczynamy w ten sposób dbać również o własne zdrowie. Natomiast dla mnie przerażające jest to, że w dalszym ciągu nie mamy profesjonalnych specjalnych tutaj służb, właściwie wyposażonych w odpowiednie laboratoria, które byłyby w stanie w miarę szybko eliminować z rynku żywność skażoną, chociażby tak jak to mięso kurczaków, które się pojawiło stosunkowo niedawno u nas.
Tomasz Kloskowski.
No ja mogę bardziej powiedzieć jako klient.
No zdecydowanie, tak, konsument.
Słucham, jak was słucham, to idę na dietę zaraz po tej audycji, ale tak na poważnie, znaczy ja mogę powiedzieć...
Nie, zaczynam czytać etykiety.
Ja mogę powiedzieć tak, no właśnie. I ja bym to podzielił. Ja mam dwóch młodych synów, którzy jak patrzę, co im smakuje najbardziej, to słuchajcie, to ta chemia. To ta chemia im najbardziej. Natomiast to jest
Młody
organizm,
że
który jest przyzwyczajony od tysięcy lat do jedzenia tej powtarzalnej jednej szynki konserwowej. I on po prostu, jak ja mu wprowadzam właśnie ze świeżego mięsnego sklepu, schaby, jakieś dodatkowe, jakieś wymyślne, wykwintne, właśnie zdrowe szynki, on tego nie chce. On chce zjeść to, co on to, co jest mu znane, to konserwowe, to właśnie obarczone chemią. I słuchajcie, i to mu najlepiej smakuje. Oczywiście.
Ale dlaczego smakuje? Dlatego, że jest, nie wiem, dodany jakiś wzmacniacz smaku, regulatory, jakieś cuda na kiju, które powodują, że te kubki smakowe po prostu aż tryskają energią.
A mi się wydaje, że to jest kwestia powtarzalności, że to jest coś, co on jadł od lat, on to zna, on jest przyzwyczajony i to jest tak, jak chyba my wszyscy, jak dojrzewamy, to wraz z wiekiem zaczynamy inaczej smakować, inaczej próbować. Inne rzeczy, te, które na przykład w młodym wieku nam w ogóle byśmy nie posmakowali, nawet nie zechcieli spróbować, to się okazuje, że jak mamy 30, 40, 50 lat, zaczynamy się bawić smakami. Młodzi ludzie w mojej ocenie tego nie mają. W związku z tym jedzą to, co znali od tysięcy lat, co jest powtarzalne i dlatego to im smakuje. Myślę, że w pewnym momencie to przyjdzie, ale to teraz w przypadku takiej rodziny i robienia zakupów, no to mamy taką właśnie dwoistość, bo rodzice dla siebie wybierają co innego, wybierają te produkty droższe, nie ma co ukrywać, te produkty lepsze jakościowo, właśnie zwracają uwagę na to, co mówicie, na tą zawartość mięsa w mięsie, zawartość kiełbasy w kiełbasie. Natomiast z drugiej strony dla młodych trzeba kupić zupełnie co innego. Tą chemię, o której mówiliśmy.
Ja niedawno byłem w jednym sklepie jednej z dużych polskich sieci i zapytałem o tę zawartość mięsa w mięsie czy w wędlinie, który pani mi polecił. I nie wiem, czy wiecie panowie, ale pani powiedziała, że ona nie może mi w takim razie nic polecić. A pełna była lada różnego rodzaju wędlin, jeśli idzie o zawartość mięsa w mięsie, bo niestety tak to już teraz jest. Ale panie prezesie, jeszcze do Tomasza Kloskowskiego. Czy to będzie tak, bo pan powiedział, że te droższe produkty, zdrowsze inne, czy to będzie tak, że być może dojdziemy do świata, w którym ludzie bogaci będą odżywiać się, nie wiem, produktami organicznymi, ekologicznymi, nie wiem, strzelam, dziczyzną, przetworami domowymi robionymi gdzieś tam na wsi, bardzo drogimi i cała rzesza ludzi mniej zasobnych, którzy będą odżywiali się po prostu tą masową żywnością produkowaną chemicznie.
Znaczy w mojej ocenie tak dzisiaj już jest. I to nie dzielmy tak na bogaci i biedni, tylko generalnie ci, których zasób portfela, siła nabywcza jest zdecydowanie większa, to nie ma co ukrywać, że podejrzewam, że pan prezes za chwileczkę potwierdzi, że to są główni klienci, którzy wydają więcej na konsumpcję i przez to wybierają jakościowo lepsze produkty. No trzeba sobie jasno powiedzieć, że i to nie mówię tylko teraz o handlu, ale jak ja obserwuję Polskę, zachowania konsumentów we wszelakich, nawet w transporcie lotniczym, wszędzie, to jesteśmy zdeterminowani ceną. Ta cena
jest główny
cały
kryterium,
czas
chyba, tak.
Kryterium podejmowania. I być może nawet jeżeli spytamy gdzieś w sądzie, to każdy powie tak, jestem zainteresowany jakością, a dopiero później ceną. Ale chyba twarde liczby pokazują, że cena jest pierwszym kryterium. W związku z tym oczywiście wraz z zasobnością, wraz z bogaceniem się nas, wszystkich Polaków, to wszystko będzie ewoluować i iść w tą stronę. Ja myślę, że dzisiaj kwestie żywności bio to jest pewna moda, ale ta moda kosztuje. Dobrze wszyscy widzimy, że te produkty są droższe. W związku z tym musi być nas stać na to. No i ja bym tutaj powiedział, że tak, że ten kierunek, on dzisiaj jest i niestety moim zdaniem na razie pozostanie. Oczywiście wszystko kwestia, jak szybko będziemy się bogacić.
Marek Teus.
Tutaj jakby widzimy pewne zmiany związane z kosztami utrzymania rodziny. Jeżeli żywność stanowiła jeszcze parę ładnych lat temu około 60% w kosztach, zakup żywności, no to dzisiaj mamy to już na poziomie 27-30% i to widać wyraźnie.
Wzrosły nasze portfele, czy cena żywności czyli spadła? Chyba to pierwsze w takim razie.
Raczej to pierwsze, właśnie bogacimy się i coraz mniej jakby w tym naszym portfelu z tego tytułu przeznaczamy na żywność. Jest to znacznie mniejszy udział w kosztach utrzymania i to powoduje, że zaczynamy bardziej świadomie dzisiaj się odżywiać, bo z drugiej strony, chodząc później do lekarza i wydając pieniądze na leczenie, dzisiaj prawie połowa naszej populacji ma różnego rodzaju alergie i one między innymi wynikają z tej chemizacji i nie tego jedzenia, które my powinniśmy spożywać i to, co nasi przodkowie zapisali nam w naszych genach. To jest dzisiaj jakby podstawa. Natomiast tu jest ważne przede wszystkim to, jaki będzie nadzór chociażby nad rolnictwem, bo nie wszyscy mamy chociażby taką świadomość, że w tej chwili po wprowadzeniu dopłat do rolnictwa jest mnóstwo upraw w Polsce, bardzo takich intensywnych, bo wszyscy są nastawieni na maksymalizowanie zysków, gdzie stosuje się Roundup do na przykład równomiernego dojrzewania
trąków rzepaku.
Między innymi, bo są wiadomo tak samo, jeżeli
mówimy szybko,
tutaj
równomiernie przyschną i się nie rozkleją one
tak jest,
przy zbojorze.
Ale to między innymi też na łęty ziemniaczane, tak, żeby one potem były szybko rozbijane, nie zapychały kombajnu ziemniaczanego i tak dalej, i tak dalej. My nie wiemy dzisiaj, czy te dawki faktycznie są bezpieczne i czy tego typu stosowanie nie tylko do ochrony tych roślin przed szkodnikami, ale żeby uzyskać i zmaksymalizować zyski, bo to w tym momencie mówimy, czy o tym rzepaku, czy mówimy o gorczycy, czy mówimy tutaj o kaszy gryczanej, to cały czas ta metoda jest w taki sposób stosowana, żeby zmaksymalizować zyski.
Choć ten środek już nie nazywa się Roundup, stosowany głównie przez rolników, ale to był tak, Roundup to był pierwowzór i ten sam środek, który jest pod nazwą handlową Roundup, są inne. Ten sam środek jest sprzedawany pod innymi nazwami handlowymi, więc rolnicy stosują Roundup inaczej nazwany, o tak powiedzmy.
Jakby nawet nie mówiąc o tego typu środkach chemicznych, ale wystarczy dzisiaj, jeżeli chodzi, czy ktoś z Państwa, bo można zadać takie bardzo proste pytanie. Jadł prawdziwego śledzia wysolonego solą, a nie środkami chemicznymi. Bo jeżeli byśmy dzisiaj zadali takie pytanie radiosłuchaczom Radia Gdańsk, to mam takie wrażenie, że 90-95% konsumentów nawet nie wie, jak śledź wysolony naturalną solą smakuje, jak on w ogóle wygląda. Te piękne płaty, które widzimy na półkach sklepowych, jasne, pięknie wybarwione, one są barwione chemiczną solanką i to jest 24 godziny. Z tony śledzia, który jest wysalany solą, pozostaje 800 kg. Z tony śledzia, który jest wysalany solanką chemiczną, powstaje to na 200. Tam są odwrócone procesy związane z wyciąganiem płynów przy soli i pompowaniem komórek tą chemią. W związku z tym później te 400 dodatkowo kilogramów, bo w tym momencie mamy
zysk.
To jest czysty zysk. W związku z tym można powalczyć z konkurencją ceną, można zachęcić klienta niższą ceną do tego, aby przychodził do tej placówki, która sprzedaje chemicznie wysolone na przykład śledzie. Ja już nie będę opowiadał o innych produktach, bo takich produktów i takich zdarzeń mamy mnóstwo.
Dobrze, ale to jeszcze krótko. Czy jest to, co powiedział pan Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego w Gdańsku, że jest jakaś moda na tę ekologiczną żywność, na tę organiczną żywność? Ona jest, czy jej nie ma? Czy jest tak mała, że jeszcze nie jest zauważalna w handlu?
Ona jest. Ona rośnie bardzo dynamicznie i nie określałbym tego jako moda, tylko bardziej takie świadome podejście do tego, co spożywamy. Nie tylko już czytamy te etykiety, ale dzisiaj chcemy jeść marchewkę, która nie jest pryskana chemicznie, która nie jest wzbogacana sztucznymi nawozami. Chcemy, aby ona pochodziła z upraw ekologicznych, ale za to jesteśmy dzisiaj w stanie. Zresztą to widzimy po tych targach, które się odbywają, czy w Hali Oliwia, czy w Starej Oliwie. Ile tam jest osób, ile przyjeżdża osób z gospodarstw agroturystycznych, które prowadzą stosunkowo niewielkie uprawy i tam ich produkty, marchew jest sprzedawana 3-4-krotnie jest wyższa cena niż w placówkach.
No tak, ważne jest też certyfikowanie takich gospodarstw upraw, bo jeśli to jest ogrodnik amator, a zastosuje środki chemiczne, nie daj Bóg, to czasami przesadzi z tymi środkami, bo wielcy plantatorzy trzymają się przynajmniej etykiety, trzymają się tych norm zużycia środków chemicznych, przynajmniej taką mam nadzieję, a ogrodnik amator często przesadza sam no tak, tylko z chemizacją.
Czy sieci biorą od ogrodników amatorów
nie.
te produkty bio? Chyba nie. On nie jest w stanie nie. zaspokoić tego.
To jest zbyt mała skala.
Właśnie.
To są lokalne targowiska. Natomiast bym wrócił właśnie do tego, że dzisiaj nie mamy odpowiednich narzędzi jako państwo do kontrolowania jakości tej żywności, bo jest zbyt losowo i zbyt rzadko badana żywność, żeby można określać, czym ona tak de facto jest skażona.
Temat rzeka. Nasi słuchacze też piszą, że pan Konrad, że wybiera produkty zawsze czytając etykietę i skład, bo nie zawsze to jest droższe. To, co droższe, oznacza wyższą jakość. Nie wierzy we wszystkie produkty bio i eko, bo według niego to tylko kwestia wyższych pieniędzy. Niekoniecznie faktycznie jest to rolnictwo ekologiczne. Inny nasz słuchacz, pan Grzegorz, nie kupuje tańszej żywności, bo już mu wtedy sprawa wydaje się być podejrzana. Ale prezes Teus wspomniał o Roundupie. To ja tylko na zakończenie tej rundy powiem, że Komisja Europejska poinformowała w tym tygodniu we wtorek o wszczęciu dochodzenia w sprawie planowanego przejęcia amerykańskiego koncernu biotechnologicznego Monsanto. Mm-hmm. Tak, to jest ten Roundup, tak? To jest producent Roundupu, ale zresztą także kukurydzy modyfikowanej genetycznie. To jest potężny koncern. Otóż koncern amerykański Monsanto chce przejąć kolejny gigant farmaceutyczno-chemiczny Bayer. I może powstać wielka, naprawdę potężna firma, która głównie działa na rynku żywnościowym, rolniczym, żywnościowym, więc to będą gigantyczne. Komisja Europejska na razie stoi na drodze, zastanawia się, czy wyrazić zgodę do tej niezwykłej fuzji dwóch wielkich gigantów. Tomasz Kloskowski, Marek Teus, to goście audycji Ludzie i Pieniądze. To teraz o inwestycjach firm, które są wciąż w dołku. Bo wbrew oczekiwaniom nie widać wielkiego ożywienia inwestycyjnego w sektorze przedsiębiorstw. Te nakłady rozwojowe w pierwszym półroczu tego roku wyniosły nieco ponad 49 miliardów złotych. To mniej niż w roku ubiegłym wśród wymienionych przez GUS branż, bo to raport Głównego Urzędu Statystycznego. Największy dołek zanotowały górnictwo oraz energetyka. Górnictwo prawie 25% mniejsze inwestycje, energetyka blisko 18%. Co ciekawe, pozostałe branże raczej zwiększają inwestycje lub utrzymują je na podobnym poziomie, bo jak wynika z wyliczeń Rzeczpospolitej, nakłady prorozwojowe przedsiębiorstw bez górnictwa i energetyki wzrosły w pierwszym półroczu o 5%. Te inwestycje dołują głównie spółki Skarbu Państwa, te, które są w posiadaniu, gdzie państwo jest w posiadaniu udziałów. Tomasz Kloskowski.
No ja bym powiedział, że czynników związanych z tym, że inwestycje nam nie rosną od 2 lat jest mnóstwo. Prawda gdzieś tam pewnie jest po środku. Mamy cały czas niestabilność. Mamy niestabilność i gospodarczą, i polityczną. Mhm. Mamy niedobór rąk do pracy. To też jest istotne. Dzisiaj każdy pracodawca, każdy przedsiębiorca ma problem z zatrudnieniem. W każdej dziedzinie, w której szuka pracowników. Mamy w końcu, ja nawet patrzę po swojej firmie, myśmy bardzo dużą absorpcję środków unijnych w poprzednich latach mieli. W związku z tym jest dzisiaj
czas
spłacania tych inwestycji. Tak, zainwestowaliśmy w tamtych latach dosyć dużo. Teraz należy spłacać, zanim rozpoczniemy nowy proces inwestycyjny. Czyli to jest znowu, ja to tak nazwę obrazowo, to jest lizanie ran po poprzednim bardzo dużym boomie inwestycyjnym, który był wszędzie, bo on był przecież i w firmach, i w samorządach. I no, jak dołożymy do tego sytuację w górnictwie, która wszyscy wiemy, jaka jest od lat i która nie rokuje cały czas ta restrukturyzacja górnictwa.
Wychodzą na plus.
Tak naprawdę, no tak, ale restrukturyzacja górnictwa polega na tym również, że zamykane są niektóre kopalnie, bądź nazwijmy to wygaszane w taki sposób. Jest oczywiste, że procesy inwestycyjne nie będą realizowane w takiej skali, jak były wcześniej. Energetyka, no też mamy do czynienia z czasem. Ja w ogóle, jak patrzę na duże spółki infrastrukturalne, to my dzisiaj mamy bardziej czas jakichś rozliczeń dawnych inwestycji niż myślenia, proinwestycyjnego na przyszłość. I myślę, że jakbyśmy to całe spektrum, to, które wymieniłem, rozłożyli, to jest generalnie powód tego, że inwestycje cały czas stoją, bo te inwestycje nawet, które tam rosną, to z tych statystyk wynika, że to nie są budynki i budowle, tylko to są maszyny, samochody, tak, jest boom faktycznie na rynku, każdy dealer samochodów powie, że na rynku samochodów dostawczych do firm jest boom teraz. No tak, ale to są najłatwiej te środki trwałe, te samochody kupować, bo one są tańsze, to nie jest wielka decyzja obarczona pewnym ryzykiem, że inwestujemy na przykład w nową halę produkcyjną, czy w nowy zakład produkcyjny. Także ja myślę, że to jest wypadkowa tych wszystkich rzeczy, pewnie nawet nie wymieniłem jeszcze połowy rzeczy, które mają na to wpływ, ale dalej klimat jest niesprzyjający.
Marek Teus.
Jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, no to mamy tutaj jeden duży problem od tych dwóch lat, bo ta zasada upolityczniania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, ona jest znana od wielu lat. Natomiast to, co przez ostatnie dwa lata, to można by było takim słynnym powiedzeniem skomentować, mierne, ale wierne. I niestety sposób naboru w zdecydowanej większości w tych spółkach zarządów powoduje w taki sposób, jak było to przeprowadzone, czyli bez konkursów, a
może, panie prezesie, częstsze zmiany, bo w tych ostatnich dwóch latach, o których pan mówił, to były też, po prostu ciągłe zmiany zarządów tych dużych spółek.
Dlatego nawet jeżeli ktoś ma jakąś wizję rozwoju tego przedsiębiorstwa, to on i tak nie będzie dzisiaj podejmował długoterminowych decyzji, bo wie, że może za miesiąc, może za pół roku, a dwa, przyjęła się taka zasada z tego, co słyszę od różnych znajomych, że lepiej się nie wychylać, lepiej nie mówić o inwestowaniu, lepiej pokazywać dobre wyniki w wyniku restrukturyzacji wewnętrznej i oszczędzaniu, i to jakby jest lepiej wśród decydentów widziane. Jeżeli chodzi o górnictwo, to się zgadzam. Jeżeli jest to branża, która w tej chwili, a która ciągnie jakby te wyniki w dół, jeżeli to jest branża od wielu lat, na którą się już nie stawia i ona jest w regresie i jest do zamknięcia docelowo przynajmniej w 80% tego, co dzisiaj istnieje na polskim rynku, no to jest to zrozumiałe, że nie warto jakby w tą branżę zbyt dużych środków inwestować, a wcześniej to były olbrzymie pieniądze, które były lokowane w inwestycjach w górnictwo. Pozostali, no to jest dokładnie to, co pan prezes powiedział, kwestia zatrudnienia. Jeżeli ten rynek jest niestabilny ani prawnie, ani politycznie, ani pod względem zatrudnienia, to dzisiaj wielu moich znajomych osiąga już maksimum produkcji na tych urządzeniach, maszynach w swoich firmach, ale mówi, no i co, wykonam inwestycję, dostawię następną halę, wstawię maszynę i będę miał problem, kogo przy tych maszynach postawię.
Tak, ostatnio bardzo często podnoszony ten problem.
I dlatego ci ludzie się dzisiaj wstrzymują. Dzisiaj też ze względu na tą niepewność polityczno-prawną, bo dzisiaj przy tych już przepisach, które funkcjonują, ja już umiem twierdzić, że tak zwany film, który pojawił się parę lat temu, układ zamknięty, on jest dzisiaj idealnie w tych przepisach prawnych ze względu na pewną złą wolę ze strony ludzi zarządzających naszym polskim prawem, może być tak, że dzisiaj przedsiębiorstwa będzie miał zarząd komisaryczny i nie będzie w stanie tym przedsiębiorstwem już zarządzać i nie będzie miał możliwości dysponowania tym majątkiem, który wytworzył. To też jakby powoduje, że ludzie dzisiaj wyciszają swoją działalność inwestycyjną, nie chcą się rozwijać, mówią, zostaję na tym i będę czekał, co będzie za rok, może za dwa, może ten przepis ulegnie zmianie, może wprowadzą nowelizację, tak jak teraz, chociaż jest nowelizacja w naszym obszarze dotycząca umów z rolnikami, która nam akurat w tym momencie nareszcie sprzyja i pomaga w tych kontaktach z rolnikami. Może ktoś się znowu obudzi i poprawi ten element, który został zepsuty, jeżeli chodzi o relacje z przedsiębiorstwem.
To prawda, znaczy obaj panowie podkreśliliście to, co jest rzeczą trudną dla przedsiębiorstw, oczywiście dobre, co dla pracownika, to znaczy brak rąk do pracy, tak zwany rynek pracownika, tak? I rzeczywiście wielu przedsiębiorców myśli, że to może być dla niego największym kłopotem w rozwoju firmy, po zainwestowaniu w nowe urządzenia, w nowe maszyny, w nowe hale, to, że nie znajdzie żadnej pracy. A korzystając już jeszcze na samo zakończenie z wizyty Tomasza Kroskowskiego, panie prezesie, pan patrząc na przyloty, odloty, obserwuje powroty do Polski z Wielkiej Brytanii.
Nie,
bo takie głosy zaczęły się pojawiać, że Polacy już tak mniej chętnie wyjeżdżają do Londynu i coraz więcej z nich powraca.
Nie, nie, nie. Dzisiaj obserwujemy powroty Skandynawów do Skandynawii. Także kończą im się wakacje i oni sobie wracają do domu. Natomiast oczywiście ten Londyn nie jest już taką perełką, która rośnie. Teraz jest ewidentnie Skandynawia i Oslo takim motorem wzrostu, nazwijmy to tak. Natomiast Londyn ma swoją stabilną populację, która tam jeździ. Są to babcie, wnuki, dzieci, rodziny, które już tam się osiedliły. Bo to już, pamiętajmy, to już nie jest tylko wyjazd do pracy i powrót. Także to już jest ruch, który będzie generowany przez lata. Tam i z powrotem.
Stała. Krzywa stała.
Tak
albo
jest.
Prosta.
Tak jest. Znaczy to będzie jeden z silników wzrostu, ale na długie lata i myślę, że Brexit nic tutaj
Tomasz
nie zmieni.
Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego w Gdańsku, Marek Teus, prezes spółki Merco. Dziękuję bardzo. Jacek Naliwaj.
Dziękuję
do usłyszenia.
Bardzo.
Dziękujemy.